To jest tytuł dzisiejszego słowa. Impuls, tak? Impuls serca. Wiecie, my żyjemy w kulturze, która jest bardzo zdominowana naciskiem na myśli, na myślenie, na rozważanie. Rozwój człowieka pojmujemy z perspektywy głównie edukacyjnej. Że potrzebujemy się uczyć, jak będziesz się uczył, to będziesz mądry. Nauka to potęgi klucz, tak? Będziesz miał dużo kluczy i zostaniesz woźnym w szkole. Także to jest sposób myślenia tej cywilizacji, tej kultury, tej epoki, w której my jesteśmy. Ale jest jedno ciekawe zjawisko, które jest obecne w biznesie, w handlu, na rynku, w tym, co nas otacza, że tam ludzie posługują się nie tylko umysłem, ale starają się dotrzeć do serca człowieka i pobudzić jego emocje, pobudzić jego sumienie, pobudzić jego wyobraźnię. I my przez to stajemy się ofiarami często ludzi, którzy dla złych celów wykorzystują coś więcej niż tylko intelekt, myślenie, poukładane myślenie i zrozumienie Bożych dróg. Wiecie, my wierzę, że my wszyscy potrzebujemy bardziej pójść na wschód, tak mówię skrótem myślowym pewnym, i troszeczkę oddalić się od zachodu, żeby w ogóle znaleźć równowagę do funkcjonowania z Bogiem. Bo ja wierzę, że my jesteśmy jako ludzie stworzeni zarówno z rozumem, jak i z sercem, tak? Znacie tą reklamę, która jest tak eksploatowana na wszystkie możliwe sposoby o sercu i mózgu, tak? I ja wierzę, że my potrzebujemy naprawdę pójść w stronę serca bardziej z tych miejsc, w których dzisiaj jesteśmy. Bo świat idzie po to, żeby wykorzystywać innych, a my powinniśmy tam pójść, żeby być w zgodzie z Bogiem i z Bożym działaniem i usłyszeć Boży głos. Jeszcze taka ilustracja, zanim pójdę do konkretnych wersetów. Komu z was zdarzyło się, że przyszedł do was do domu z akwizycją jakichś drogich przedmiotów? Odkurzaczy Rainbow, garków Ceptera, polis ubezpieczeniowych, polis na życie, z atrakcyjną formą inwestowania pieniędzmi. Ktoś miał taką osobę w domu kiedyś, tak? Albo spotkał się gdzieś? Wiecie, to jest bardzo ciekawe, że kiedy wpuszczasz takiego człowieka do domu, to pierwsze co mówisz, to mówisz, no dobrze, jak już tam ciotka mu dała mój adres, to dobrze, to posłucham go, ale my oczywiście nic nie weźmiemy, proszę pana. Ja wiem, że państwo nic nie weźmiecie, ja chcę się tylko spotkać, nic państwo nie musicie kupić, to całkowicie za darmo. No dobrze, to posłuchamy. Później przychodzi ten człowiek i on absolutnie nie chce nam nic sprzedać. To już jest kłamstwo. Bo gdyby nie chciał, to by nie przyszedł. Ale przychodzi i on mówi, nic nie, ja tylko mam taki, bo ja wiecie, mam taki, tak i za to płacą, żeby mnie to pokazywał, mnie pokazuje. I zaczyna po prostu pokazywać. Fundusze inwestycyjne, ubezpieczenie na życie, ile milionów twoja żona będzie miała po twojej śmierci, a twój mąż po śmierci twojej żony, że w tych garkach to można ugotować po prostu, że są to jedyne garki, w których można zdrowe życie, żywność ugotować, bo tak naprawdę cała reszta to po prostu jest świństwo i to już państwo to jecie, naprawdę. I później ten odkurzacz, który po prostu kosztuje 10 tysięcy, ale takiego czegoś to po prostu na świecie nie ma, ten odkurzacz potrafi prawie ugotować i dzieci wychować. I po prostu, kiedy on tak skończy taką godzinę takich gadek, wychodzi, a ty zostajesz z tym. Masz rat do płacenia na 5-10 lat. Masz po prostu kupione, zainwestowane już pieniądze swoje, których jeszcze nie masz, ale one już są zainwestowane. Bo wiesz, od co miesiąc teraz je inwestował, bo podpisałeś umowę, jak nie wpiszesz, to stracisz. I ten odkurzacz już w twoim domu jest, został. Musisz go tylko zapłacić, to będzie ci 7 lat mniej więcej kosztowało i nie będziesz miał na nic innego. Tak? I teraz powiedzcie mi, jak to się stało? Jak to się mogło stać? Jak to było możliwe? Wiecie, prawda jest taka, że nikt nie był uczciwy wobec nas i nie apelował do naszych myśli, do naszego intelektu, ale absolutnie od samego początku do końca apelował do naszego serca, do naszych emocji, do naszego, tego, czego pragną nasze oczy, do tego, czego pragnie nasze serce i dlatego osiągnął sukces. Dzisiaj, jeżeli włączacie telewizję, to wiecie po prostu, które te momenty są najbardziej emocjonalne w telewizji. Dla nas dorosłych to już troszeczkę inaczej, bo jesteśmy otrzaskani, ale ja pamiętam, jak reklamy w ogóle wolnorynkowe takie zaczynały się w telewizji po 89 roku, jak wielu ludzi, którzy nie byli wychowani na wolnym rynku, tracili masę różnych pieniędzy na różne rzeczy, nawet moi rodzice, bo po prostu byli przekonani, że to jest telewizja, oni tam nie kłamią. Komunizm się skończył. Teraz jak oni mówią, że to jest po prostu nóż, który się nigdy nie stępi, to on się nie stępi. Jeżeli on kosztuje tyle, co 20 noży, to inna sprawa. Wiecie, i ludzie się nabierali. My dzisiaj mamy już po 20 paru latach, 24 latach mamy dystans do tego, już potrafimy czytać, ale powiem wam, młode pokolenie dzieci, które żyją przede wszystkim sercem, tak jak moje dzieci, które obserwuję, to z tym jest już problem, ponieważ one jeszcze nie nauczyły się rozróżniać, a wszystko, co robią, to reagują na podstawie tego, jak ich serce i oczy pragną rzeczy. Dzieci w ogóle to jest takie stworzenie, które im więcej widzi, tym chce widzieć jeszcze więcej. Im więcej wie, tym chce widzieć jeszcze więcej. I to jest dzięki temu, że dzieci funkcjonują dzięki sercu, a nie dzięki intelektowi. Dziecko nie przeprowadza segregacji, co mu jest potrzebne, a co mu jest niepotrzebne. Nie potrafi tego dokonać, bo żyje sercem. Umysł dziecka dopiero się rozwija. I moje dzieci takie są, więc kiedy nadchodzi okres Wielkanocy albo Bożego Narodzenia, to one po prostu siadają z notesami, z kartkami, one wypisują, co by chciały, a później dopiero wykonują selekcję tych rzeczy. Tak? I teraz Przemek będzie miał urodziny na koniec kwietnia i ma taką listę, już mu skróciła się do 3 rzeczy. Dla mnie to jest, tak na razie szacuję, około 400 zł, więc cały czas mówię, że to za dużo, więc będzie musiał albo zmienić coś, albo niektóre rzeczy wyeliminować. To jest straszny ból, bo on tego nie potrafi zrobić, ale on wie, czego chce. Wie, czego pragnie jego serce i wie, czego pragną jego oczy. Halleluja. To mi jest dzisiaj akurat potrzebne, bo będzie trochę wersetów. I się dziwię, że dzisiaj tak jest, tam jest raczej dobrze, to raczej u mnie coś nie gra. Także zaczniemy od słowa i chcę wam pokazać, że Bóg dokładnie w taki sam sposób z nami postępuje i w ten sposób prowadzi nasze życie. To jest w ogóle takie moje motto na całe to słowo, że Jezus mówi przechodząc. Jezus mówi do naszego życia przechodząc obok. To jest takie słowo z Ewangelii Marka, 2 rozdział, 14 wiersz, historia opisująca powołanie Mateusza na apostoła. On był celnikiem, zbierał cło. I jest powiedziane, że Jezus przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej. I rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Wiecie, historia jest po prostu symboliczna, ale też pokazująca w niesamowity sposób, jak wiele Bożych rzeczy może nas ominąć, jeżeli nie pójdziemy za głosem naszego serca. Powiedz głos serca. Wyobraziłem sobie tą sytuację w ten sposób, że nie wiem, idę po łazienkach sobie, królewskich, jest lato i sprzedaje facet watę cukrową. I tłum dzieci, i tam sprzedaje tą watę. I ja przechodzę obok i mówię, dzień dobry panu, jak pan potrafi dzieci zadowolić, uszczęśliwić? A on mówi, no i tam było 2 złote. No co, to już koniec pana biznesu. Teraz będzie pan kręcił Słowo Boże. Nie watę cukrową. Pan pójdzie za mną. Po prostu ciężko sobie wyobrazić. Albo wchodzę do kogoś do sklepu, prawda, on tam sprzedaje, ma jakiś mały sklepik, nieduży może. Wie pan co? Już pora rzucić ten biznes. Pan pójdzie za mną. Zrobimy coś nowego. Jak tak patrzę na was dzisiaj, jak siedzicie, jak tylko mówię to, to czuję, jak to się odbija od was elegancko. W sensie takim, że to w ogóle nie zapada. Nie? Ta ilustracja nie może zapaść. Ona jest po prostu... Dlaczego nie zapada? Bo przerasta nasze myślenie. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, że coś takiego mogło mieć miejsce. Rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Jezus nie usiadł przy tym tle, nie zaczął z nim rozmawiać, nie wytłumaczył mu, że on jest po prostu Mesjaszem. Nie wziął monety i mówi, jak orzeł, to idziesz za mną, jak reszka, to zostajesz. Nie obstawił zakładu, nie wygrał, nie zmanipulował go, nie akwizytował, nie sprzedawał mu garków Ceptera. Rozumiesz? Ale dotarł w jakiś sposób, i my nawet nie wiemy tutaj z tego opisu jak, ale ja wierzę, że musiał dotrzeć do jego serca. Bo niemożliwym by było, żeby on po prostu wstał i poszedł za Jezusem. I wiesz, to moje słowo dla dzisiaj jest dla ciebie takie. Jezus mówi do ciebie, przechodząc obok ciebie. Duch Święty mówi, jest Słowo Boże, mówi, że przemawia stałym, cichym głosem do naszych serc. Niektórzy nazywają to ewangeliści, że Duch Święty jest jak dżentelmen i nigdy cię do niczego nie zmusi. Tak, on jest dżentelmenem, ale serce potrafi poruszyć. Więc on przechodząc powołał go. I teraz ja ciebie zachęcam do tego, żebyś w ten sposób zaczął patrzeć na swoje życie i na to, co może się wydarzyć w twoim życiu. Jak przed świętami, zdaje się, bezpośrednio, w Niedzielę Palmową głosiła tutaj Ania Chojnacka. Świetne słowo na temat pójścia za tym, do czego Bóg nas prowadzi, żebyśmy nie umierali na pustyni, ale żebyśmy stawali się tym nowym pokoleniem, które wchodzi do ziemi obiecanej. I ona, pamiętacie, opowiadała tą historię, w jaki sposób do Izraela wyjechała, jak musiała drugi raz, trzeci raz wierzyć, mimo że okoliczności były złe. I po prostu Bóg zmienił jej życie, ale ona tylko dlatego wygrała, że poszła za głosem serca. Wiecie, ja dzisiaj cię zachęcić chcę, żebyś szedł za Bogiem drogą serca, a nie tylko drogą rozumu. Bo rozum to jest po prostu rzecz, przez którą Bóg posługuje się, którą Bóg posługuje się w drugiej kolejności, kiedy chce do nas dotrzeć. W pierwszej kolejności posługuje się sercem. Jeszcze powiem tutaj taką, zanim przejdę do dalszych fragmentów. Nie wiem, czy pamiętacie historię z Ewangelii też, że kiedy Jezus dokonywał cudów, to byli ludzie, którzy obserwując te cuda, odwracali się od Niego, zgrzytali zębami, nie wierzyli w Niego i byli coraz bardziej wściekli na Niego. Nie wiem, czy pamiętacie. Dla mnie było to fascynujące, bo zawsze myślałem sobie, jak ludzie zobaczą cuda, które Bóg czyni, to pójdą za Nim. A tam jest powiedziane, że oni odwrócili się, aby wyszły na wierzch zamysły ich serca. Żeby okazało się, że ich serce jest złe. Widzieli cud, nie mogli go przyjąć. Dlaczego? Bo nie mogli pójść sercem za tym cudem, który widzieli. I ich umysł mówił, to nieprawda, to nieracjonalne, to jest oszustwo, to jest coś, ale z tym nie był taki problem. Problem, Jezus mówi, że wyszły zamysły ich serc w tym momencie. Tak? Teraz wiecie, jak my się wszyscy nawróciliśmy? Powiedzcie mi, przypomnijcie sobie, jak to się stało, że dzisiaj jesteś chrześcijaninem. Może ktoś się nawrócił przez to, że czytał Biblię. Są takie przypadki. Znam taką osobę jedną, która nawróciła się po przeczytaniu całego Nowego Testamentu. Może, nie wiem, może ktoś był męczony przez kogoś Biblią i Słowem Bożym przez dłuższy czas. Co więcej, znam takich, którzy po takim czasie już nigdy się nie nawrócili. niż tych, którzy się nawrócili. Ale jak my się nawróciliśmy? Wiecie, my nawróciliśmy się w ten sposób, że nasze serce odpowiedziało na Boży głos. Moje nawrócenie wyglądało w ten sposób, że wsiadłem do pociągu, tam grało dwóch chłopaków na gitarach, ja byłem trochę zainteresowany Bogiem, byłem całkiem religijnym, młodym człowiekiem, podszedłem do nich, interesowałem się chrześcijaństwem, wtedy interesowałem się nie tylko chrześcijaństwem, ale wieloma innymi religiami, nosiłem taką wypuszczoną na spodnie bez guzików lnianą koszulę a la Tolstoy ze stójką, bo też się tym interesowałem, pacyfizmem, wegetarianizmem, wszystkimi fajnymi rzeczami, to był rok 87 i podszedłem do nich, żeby porozmawiać. Wsiadłem i zaatakowałem ich od razu i mówię, słuchajcie, kto wy jesteście? Co wy jesteście? My chrześcijanie. To ja wiem, bo słyszę tekst piosenki, ale którzy? Ja się trochę znałem, wiedziałem, że są prawosławni, są Świadkowie Jehowy, są tam katolicy, są jacyś protestanci, są tacy, charyzmatyczni, niecharyzmatyczni. Już dużo wiedziałem wtedy. Byłem oczytany. A ja mówię, nie, to tacy po prostu chrześcijanie. Tacy prawdziwi, idący za Jezusem. Proszę, jaka ściema. Tak można po prostu. Człowieka światłego, tak? I właśnie. Ja mówię, no dobra, już odpuściłem. A mówię, dobrze, ale to... A o co wam chodzi? No, my ci opowiemy, jak my spotkaliśmy Boga. Było dwóch, jeden skończył akademię przy PZPR-ze, Akademię Nauk Społecznych się chyba nazywało, i jednego dnia jakaś starsza kobieta do niego go spotkała, przemówiła i mówi, to był dzień, kiedy uwierzyłem w Boga. I poszedł do seminarium, zaczął się uczyć, zaczął się przygotowywać na pastora, wcześniej przygotowywał się na sekretarza, wychowany w rodzinie swojej niewierzącej. Mówi, że to było tak. I mówi, gdyby Boga nie było, to taka zmiana by nie była możliwa. Jakby do jakiejś starszej babci przyjąć wiarę. Człowiek studiujący na Akademii Nauk Społecznych. Ten drugi, to był były narkoman, który handlował też narkotykami. Jednego dnia usłyszał głoszoną Ewangelię, przyszedł do domu, padł na kolana i powiedział, Boże, jeżeli jesteś prawdziwy, to porusz moje życie, zmień moje życie. I mówi, odeszły mu wszystkie głody. Tego dnia przekopał ogródek z jakimiś ziołami, które hodował, wyrzucił do śmietnika narkotyki, którymi handlował. Głód zniknął, poszedł rodzicom, opowiedział świadectwo. I po prostu stał się chrześcijaninem i od tamtej pory mówi, że to nigdy nie wróciło i to było kilka lat temu. Gdzie ja usłyszałem to i powiem wam, byłem zachwycony. Najpierw byłem zniechęcony, bo nie chcieli mi wytłumaczyć tej systematologii religijnej, gdzie oni są, na którym poziomie, w której gałęzi. A teraz, kiedy opowiedzieli świadectwo, to moje serce było rozgrzane. Ja mówię, to jest czas. Ja mówię, słuchajcie, to ja po prostu chcę żyć tak jak wy. Mówię, to wygląda jak pierwsze chrześcijaństwo. Mówię, to wygląda jak Quo Vadis. I po prostu byłem taki, siedziałem. Mój kolega niewierzący, też z rodziny niewierzącej siedział obok mnie, Arek, który dzisiaj jest pastorem, nawiasem mówiąc, wtedy nie był jeszcze nawrócony, siedział obok mnie. Tak siedział, tak się uśmiechał, mówię, ale historia. Ciekawe, on był absolutnie sceptyczny siedział. Ja siedziałem taki. Ja później mówię, no dobrze, no ale teraz już możecie powiedzieć, co wy jesteście za chrześcijanie. Ja mówię, no my jesteśmy ze zboru zielonoświątkowego. Jak ja to usłyszałem, się zamarł. Mówię, nie, no bo jest taka fajna historia, a tu jacyś świątkowcy. No masakra, no. A już po prostu, już myślałem, że to dla mnie. Myślałem, może jacyś, że jacyś katolicy tacy, z jakiegoś ruchu młodzieżowego, może coś, może są, może no... Może się jakiś cud zdarzył i nie tylko na różańcu się ludzie modlą, no po prostu... A tu jacyś świątkowcy. Ja byłem zamarł. Wsiedliśmy z pociągu, ja tak szedłem w tym peronie, mój kolega Arek obok mnie. Ja mówię, co, niezła historia, nie? Mówi do mnie. Ja mówię, no, ale co, nie podobało ci się? Ja mówię, ty, słuchaj, jak mi się tak podobało, ja dawno nie słyszałem tak dobrej historii. Mówię, to co taki załamany jesteś? Jestem załamany, no bo po prostu ja jestem w dobrym kościele, który ma korzenie 2000 lat temu, jest umocowany przez tam kilkuset papieży u samego Pana Jezusa, od świętego Piotra zaczynając. Jeszcze ja nie będę zmieniał mojej wiary jakichś świątkowców, nawet jakby tam nie wiadomo, co się z nimi działo. Więc to cię to załamuje, tak? Że ci się podoba, co oni mają, ale to są jacyś świątkowcy. Ja mówię, tak! To jest wykańczające. Idziemy. A on nie wierzy w Boga w ogóle. I on idzie obok mnie i mówi, ty słuchaj. My naprawdę się przyjaźniliśmy, więc to była taka rozmowa bardzo fajna. I on do mnie mówi, i słuchaj, ale ty mówi, to słuchaj, to wiesz co, to idź do nich, jak cię zaprosili, weź to, co mają i wróć z powrotem. I nie musisz zostawać żadnym świątkowcem. I po prostu tak by mnie ktoś zbawił. Zbawił mnie po prostu mój niewierzący przyjaciel, który po prostu dotarł do mojego serca. Bo najpierw oni dotarli z świadectwem, a teraz on dotarł z pomysłem, że faktycznie wezmę treść, co tam forma. I następnego dnia już byłem u nich, tydzień później byłem nawrócony, oddałem życie Jezusowi. Tydzień później byłem oszczony Duchem Świętym, modliłem się jak apostołowie w dzień pięćdziesiątnicy. Później modliłem się o chorych, wypędzałem demony. I świątkowcem zostałem 3 lata później. Ale to też z powodu serca, a nie z powodu innych rzeczy, ale już nie będę całej historii opowiadał. Wiecie, i my takie historie nawróceń mamy wszyscy w jakiś sposób podobne, że coś nam drgnęło, coś nas poprowadziło. Ja nie wierzę, że można się nawrócić przez intelektualne dociekanie i że nam się wszystko na papierze zgadza. Jeżeli nie masz przeżycia z Bogiem, to nie jesteś chrześcijaninem. Musisz mieć przeżycie z Bogiem. Po pierwsze, można być zbawionym tylko przez znajomości, jak mówi Biblia, bo dopiero jak poznasz Jezusa, to dopiero jesteś zbawiony. Tak? Poza tym jakiś znajomy Jezusa musi ci przedstawić swojego znajomego Jezusa, żebyś ty stał się jego znajomym. I później wzrastasz dzięki temu, że zachowujesz tą znajomość. I to jest zawsze kwestia serca, a nie kwestia intelektu. Nie wiem, ja mam paru przyjaciół, którzy są bardzo mądrzy. Macie jakichś przyjaciół mądrych ludzi? Lubicie z nimi czasami poprzebywać?
Tak.
Posłuchać, jak mówią?
Tak.
Ale słuchajcie, zgódźmy się wszyscy razem. Bez przesady. Bo jeżeli oni nie chcą słuchać, jeżeli nie ma interakcji między nami a nimi, jeżeli oni nie uśmiechają się, kiedy my opowiadamy coś śmiesznego, albo nie potrafią płakać z nami, to na co nam ich ta encyklopedia, która im w głowach siedzi? Tak? To są po prostu geniusze, to są po prostu... są ludzie, którzy czytają książki, znają je na pamięć. Są tacy ludzie z uszkodzeniem mózgu, że czytają po prostu, oni się jakoś specjalnie nazywają. Badają nad nimi, prowadzą. Niedawno widziałem program o takim człowieku. Wszystko fajnie, ale socjalnie serce nie drgnie. Fascynacja jest, tak, wow, ale nic nigdy z tym człowiekiem nie zbudujemy. I tak podobnie jest z nami. Więc ja cię zachęcam. Jezus mówi do ciebie, kiedy przechodzi obok. I pozwól sobie na to, żeby twoje serce drgnęło. Teraz jest historia z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału, po tym jak Jezus zmartwychwstał. I dwóch uczniów szło do Emaus, po tym kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu Chrystusa. I szli sobie i w pewnym momencie przyłączył się jakiś człowiek do nich i zaczął z nimi rozmawiać. Ale nie mogli rozpoznać, że to był sam Jezus, który szedł z nimi. Ale później zaprosili go na kolację, razem siedzieli przy stole. Jest powiedziane, a kiedy siedział z nimi przy stole, wziął chleb, błogosławił i połamał go. A potem podawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, lecz on znikł z ich oczu. Poczęli wtedy mówić do siebie, czyż nie płonęło w nas serce, gdy przemawiał do nas w drodze i wyjaśniał nam pisma? Zobaczcie, jaka historia. Idą sobie, przyłącza się Jezus. Nie rozpoznają w nim Jezusa, rozważają intelektualnie te wszystkie wersety, które on czyta, ale to ich nie przekonuje. Natomiast dzieje się z ich sercami już wtedy w drodze coś, że ich serce zaczyna płonąć. Zaczyna bić szybciej. Tak? Płonąć, pałać, różnie mówią różne tłumaczenia. Bić. Tak? Oni po prostu, ich serce odpowiadało na to spotkanie, które miało miejsce. I dopiero kiedy im się otworzyły oczy, kiedy Jezus wziął chleb, podziękował, złamał i oni mówią, Jezus. Wtedy on zniknął. Wtedy wrócili z tą myślą, że jejku, przecież mogliśmy się wcześniej zorientować. Przecież szliśmy i po prostu sercem nas połamał. Nie wiem, macie pewne takie sytuacje w swoim życiu, że jest jakaś klęska, jakaś porażka, coś się źle stało i to jest tak mówisz. Ja tak czułem. Ja to normalnie czułem. Ja tego dnia, kiedy się obudziłem, ja czułem. Albo pierwszy raz gospodarzy, ja wiedziałem. Się nazywa mądry Polak po szkodzie. Ale powiem wam, że gdybyśmy tak dobrze się wrócili pamięcią, a jeszcze lepiej wrócili pamięcią emocjonalną do naszej przyszłości. Dlatego terapia, która jest prowadzona, psychologiczna, która zmierza do uzdrowienia człowieka, zachowań i reakcji i postaw, ona zmierza do dotarcia do emocji, które towarzyszyły tamtym wydarzeniom, bo wtedy się okazuje, że my mieliśmy przesłanki, żeby, albo nie mieliśmy, ale okazuje się, jak to było wtedy, kiedy to się działo. Iż człowiek jest stworzony jako duch, dusza i ciało. Jesteśmy wiecznymi istotami, które doświadczają ziemskiego życia. Nie jesteśmy ziemskimi istotami, przed którymi Bóg otwiera perspektywę nadprzyrodzonego życia. Nie, jest dokładnie odwrotnie. My jesteśmy istotami duchowymi, wiecznymi. Będziemy żyć na wieki. Jesteśmy stworzeni w taki sposób przez Boga. Ale doświadczamy ziemskiego życia. Później mamy emocje. Mamy serce, mamy uczucia, mamy pamięć, mamy naszą duszę, nasze myśli, nasz intelekt i mamy też nasze ciało. Ale powiem ci, poza wyjątkowymi spektakularno-spirytualistycznymi chwilami nigdy nie następuje rozdzielenie w tobie tych, powiedzmy, umownie, bo to też jest taki sztuczny podział. Biblia nie mówi, że człowiek składa się z trzech części, więc to jest tylko taki umowna taka teologia. Nigdy w tobie nie następuje rozdzielenie tych rzeczy. My możemy komuś napisać, że przyjedziesz do mnie na urodziny, może powiedzieć, sercem będę z wami. Co to znaczy? No, że będziesz myślał o nich, że tam to spotkanie się odbywa. Ale twoje serce tam nie będzie. Oni mogli rozmawiać i będą sobie, no, miał Józek przyjechać. Ale zadzwonił. Złożył życzenia, mówił, że myślami jest z nami. Zadzwonimy do niego? No, zadzwoni, no, to możemy zadzwonić. Tak. Ale bądźmy szczerzy, nie ma go tam. Czasami ludzie mówią, o, słyszałem, że dobre spotkanie było w kościele. Już powiem, o, muszę sobie przesłuchać. I wiele razy to widziałem, przesłuchał sobie później tego nagrania i się dziwił i mówi, co ci ludzie tacy podekscytowani byli. Bo ten mówi, że było dobre spotkanie, ja sobie tylko przesłuchałem. Z czego to robić wielkie halo? Dlaczego? Bo posłuchał tylko z tego mikrofonu nagrania, nawet nie słyszał reakcji sali. Poza tym nagrywamy tylko te 45-50 minut mojej gadki. Nie ma uwielbienia, nie ma świadectw. Nie ma tam nagranych szyderstw z pastora w czasie składania świadectw. Po prostu nie ma uścisków dłoni, nie ma pocałunków, nie ma miśków, nie ma kawki po spotkaniu i gadki. Nie ma tego, nie ma dzielenia się wrażeniami. Ty jesteś niepodzielony. Jesteś duchem, duszą, ciałem, jesteś emocjami, jesteś sercem. Jesteś emocjonalny, to nie jest złe, że jesteś emocjonalny. To jest bardzo dobrze, że jesteś emocjonalny. A jeżeli jesteś emocjonalny w inny sposób, taki bardziej skryty, że ludzie myślą, że nie masz tych emocji, to też jest piękne. Bo jakbyśmy wszyscy byli tacy emocjonalni jak ja na zewnątrz, to byśmy oszaleli. Ale całe szczęście, którzy mają emocje i one w inny sposób się wyrażają i to też jest bardzo dobre. Jest super, żeby niektórzy ludzie mogli wyrazić swoje emocje, to trzeba usiąść i cierpliwie ich słuchać. Piękne. To sprawia
zmianę w tych innych. A ci od razu odczuwają miłość, kiedy są słuchani. A nie tylko gada się nad nimi. Amen? Więc to jest to. I teraz zachęcam cię. Jezus przechodzi obok twojego życia. Każdego dnia On przechodzi. I On porusza twoje serce. Wiesz, i zdrowie chrześcijańskie polega na tym, że twoje serce bije. Ja rozmawiam w różnych gronach, się spotykam z chrześcijanami, spotkamy liderów, mamy jeszcze do Olsztyna, mam różne spotkania z pastorami w grupach. Powiem ci, zawsze jest coś takiego, że wśród tych ludzi, z którymi się spotykam, zawsze są tacy, którzy do tego, co się mówi, co jest omawiane, mają odniesienia intelektualne. I na przykład jak leci za dużo żartów, to oni po prostu zaczynają się pomalutku dystansować. Co to za błazenada? Na co oni czas tracą, tak? Są tacy. Są tacy, którzy odnoszą się intelektualnie do tych treści, więc próbują z każdego wypowiedzianego zdania odnieść się teoretycznie, czy to się zgadza, czy Biblia tak mówi, czy ten cytat można jeszcze gdzieś indziej znaleźć, czy ja się z tym zgadzam, czy mi to pasuje, ale. Tak? I tam nie ma alleluja, tylko jest ale. Jest tylko pewna część ludzi, którzy po prostu czują sercem to, co się mówi i nie potrzebują zbyt wielu wyjaśnień, bo oni po prostu wiedzą, o co chodzi. Można by to ubrać w inne słowa, można by użyć innych wersetów, może po prostu to nie jest dobry przykład, który był podany. To jest wszystko do przedyskutowania. Ale jeżeli serce żyje, to ja mam kontakt i tak nawiązany i ja wiem, o co chodzi. Jestem połączony. Więc zdrowe, duchowe życie chrześcijańskie polega na tym, że twoje serce reaguje. Że twoje serce odpowiada w jakichś konkretnych sytuacjach. Jest poruszone. Są rzeczy, które ci się podobają i rzeczy, które ci się nie podobają. I to jest piękne. Nie jest piękne? Dobrze, może tak. Kto by chciał stracić wzrok? Za chwilę. A może ktoś by chciał słuch stracić za chwilę? Wiecie, my możemy tak sobie rozmawiać, że ktoś może być taki, tak powiesz, widziałem taki film na YouTubie o takim gościu, co się urodził bez rąk i nóg. Fascynujące, jak on służy Bogu. Jest okej, on służy Bogu. On ma świetne świadectwo. Będzie okazja, to pójdę na jego spotkanie, jak będzie kiedyś w Polsce. Ale kiedy spadamy na ziemię, jesteśmy normalni, tak? Teraz na chwilę jesteśmy normalni. Umówmy się. Chociaż 5 minut w czasie dzisiejszego nabożeństwa jesteśmy normalni. Lepiej jest być chorym czy zdrowym?
Zdrowym.
Na pewno? W takich sytuacjach my nie odwołujemy się. Nie wolno się nienormalne jest w takich sytuacjach odwoływanie się do intelektualnych rozważań. Jak idziesz po prostu, nie wiem, czy to już mówiłem w kościele, idziesz ulicą i nagle po prostu podbiega złodziej i wyrywa babci torebkę. To co, ty stajesz wtedy i mówisz: wow, ale materiał na scenariusz. Muszę sobie to zapisać. Całe to wrażenie, to wywarło na mnie niezłe wrażenie. Będę musiał to opisać. Nie, normalny człowiek próbuje chociaż biec. Może dogoni. Może nogę podstawi. Albo co? Kamieniem rzucić, tak? No, dokładnie. Coś trzeba zrobić. Wiecie, jeżeli po prostu prasujesz i po prostu sobie najedziesz żelazkiem na rękę, to nie robisz czegoś takiego. Oj, coś się pali się. O, ręka, białko się ścina. Tylko po prostu od razu masz reakcję. My generalnie w naszym życiu działujemy na reakcję. Wiecie, jak ja bym teraz tutaj stanął i chciał kogoś obrazić. A to mi się zdarza czasami. Niechcący, czasami chcący, różnie bywa. To reakcja jest natychmiastowa. Naprawdę jest niewielu ludzi, którzy od razu w takiej sytuacji biorą sobie dystans. Coś tu nie rozumiem, rozważę to. Na pewno nie chodzi o to, co usłyszałem. To nie może chodzić. Ja bym sobie życzył tego, żebyście tak robili, żebyście robili krok wstecz, będzie: nie, to jest nasz dobry pastor, pastor jest dobry. To on nie mógł tego powiedzieć, albo nie usłyszałem, albo mu chodziło o coś innego. Może ma słaby dzień, ale to absolutnie, to po mnie spływa. Tacy nie jesteśmy. Głoszenie słowa na tym polega, żeby dotrzeć do serca. Między innymi, tak? Czyli to o to chodzi. Płonące serce. W ten sposób Bóg działa w twoim życiu. Teraz ten werset, który tam parę tygodni, 3-4 tygodnie temu żeśmy go studiowali, ale sprawdziłem go też w innych tłumaczeniach Biblii i chcę do niego wrócić. Kaznodziei Salomona 11:9. Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj czego pragną twoje oczy. Słuchajcie, my po prostu, jako chrześcijanie zachodni, to my zrobimy, że to właśnie nie wolno tak ulegać rozkazom serca. Serce każe? A co ma serce do gadania? Ty człowieku, ty bądź mądry. Teraz powiedzcie, jak się ludzie zakochują? Przychodzi dziewczyna do domu. Tato, kocham go. Pobieram się kiedy? Za 2 tygodnie. Po prostu rodzice. Jak to? Za 2 tygodnie? Kto to jest? To jest ważne, czy to ważne. Ja nie mogę bez niego żyć. Głupoty gadasz, nie można żyć. Można żyć na wiele różnych sposobów. Jestem chora z miłości. Chłopak przychodzi, żenie się. A kto to jest za dziewczyna? Bogata czy biedna? Tato. No bo wiesz, jak bogata, to okej. Okay. Ja wiem, na czym życie polega. Ale jak biedna, to się może zastanów. Tato, ja nie mogę bez niej żyć. A się mezalianców zachciało. Tato, serce nie sługa. Tak? I teraz, gdybyśmy my nie szli za rozkazami serca, to by małżeństw w ogóle nie było. To byśmy po prostu tak rozważali. Za i przeciw. Plusy, minusy. Niska, ale mądra. Brzydka, ale umie ładnie śpiewać. Po prostu, wiesz, tak? Ile plusików po której stronie? W końcu, okej. Okay. I później byś się oświadczał. Cześć, Kośka, cześć. Wiesz, biorąc pod uwagę plusy i minusy, za i przeciw, pobierzmy się. No. O, kobiety też tak potrafią? Straszne, myślałem, że one są... A no tak, są kobiety bez serca, tak. Są nawet w piosenkach występują. Tak. Więc tak to się odbywa. I wiecie, Bóg w ten sam sposób z nami postępuje. Jak mnie powołał do bycia pastorem, to mi nic nie wyjaśnił. Ja miałem tak, będę głosił słowo Boże przez całe życie. Taki byłem... Już widziałem, jak umieram gdzieś tam po prostu. Jak mnie palą na stosie. Już widziałem to. Widziałem tą pamiętaną historię, jak Maksymilian Kolbe opowiadał o pierwszych misjonarzach w Japonii, których utopiono w kloakach, zwiesili ich głowami do dołu nad kloacznymi dołami, ich utopili. I Kolbe opowiadał ambasadorowi Polski w 1936 roku w Japonii, jak go oprowadzał, powiedział: piękna śmierć. Ja to usłyszałem, piękna śmierć. I kiedy Bóg mi powiedział po prostu, byś głosił słowo, to ja wiedziałem, tak, to tak będzie. I wiecie, i Bóg po prostu... I Bóg powiedział, super. Będziesz moim sługą. I nic mi nie wyjaśnił. Nic. Czy dzisiaj bym się zdecydował na to? Wiecie, to jest ciężko odpowiedzieć w ogóle. Bo ja już mam 20 parę lat pełnotawego pastorstwa i ciągle nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Bo z jednej strony, jestem myślę, jak ja bym wiedział, że to będzie tyle kosztowało mnie, wcale żadnego tam umierania w kloakach. To by było fajnie codziennie raz umrzeć w kloace. To byłoby o czym opowiadać. Nigdy nikt mnie nie zanurzył głową. Nikt nie, mnie nigdy nie kamieniował.
Możemy spróbować na urodziny.
Gdzie? Wiecie, po prostu... Ale fajnie nie było. No to może nie, ale wiecie, ja też odwiedzałem moich kolegów, którzy zostali leśnikami. Wiesz, tam parę lat temu byłem na leśniczówce u kolegów. Pojechałem i wysiedliśmy z Izą z samochodu, usiedliśmy na ławerce przed leśniczówką. Iza takie oczy jej się zrobiły takie, bo ona też po technikum leśnym jak ja i po studiach leśnych. Ja też taka. Czy my nie zbłądziliśmy w naszym życiu? Ale pobyliśmy 3 dni z naszymi kolegami, dowiedzieliśmy się, jak wygląda ich życie. Wyjeżdżaliśmy, mówimy, Boże, dzięki. Dzięki, że nie daliśmy się zwieść. Bo leśnictwo to takie są PGR-y, tylko zamiast pola są drzewa. Jest tak mniej więcej to samo, jakbyście chcieli wiedzieć. Romantyka jest dla tych, którzy są tylko powołani do tego. Kiedyś pojechaliśmy do Krakowa, zaprosili nas, żebyśmy tam prowadzili kościół, weszliśmy na spotkanie. Było takie super spotkanie. I z Izą wracaliśmy i stamtąd mówimy, wow, Iza, pamiętasz, jak się czułaś? Ona mówi, ja się czułam tak, jak w naszym pierwszym kościele, jak zaczynaliśmy być pastorami. Mówię, ja też. To chyba znak od Boga. Mhm. Pojechaliśmy tam za 2 tygodnie. Się okazało, że połowa tych gości, co była na tym spotkaniu, to była z innego kościoła, przyszli tylko nas posłuchać. Ten kościół jest połowę mniejszy. I ta mniejsza połowa to są ci mniej fajni. Sala to była wynajęta tylko na nasz przyjazd, bo w ogóle to mają taką obskurną, szarą gdzieś tam. A w ogóle się okazało, że pastor wraca, bo się rozmyślił i jednak będzie pastorem i możemy mu ewentualnie pomóc. Czy ja bym się zdecydował? Się nie zdecydował. Wiele razy tak jest w naszym życiu. Bóg cię do czegoś chce powołać i on nie będzie ci nawet potrafił wytłumaczyć wszystkiego od początku do końca, całej instrukcji obsługi twojego życia. Bóg przemawia do twojego serca. I to jest dobre, to jest Boże narzędzie. Bóg chce w ten sposób postępować. On po prostu chce, żebyś poszedł za tym, co ci każe serce. Żebyś poszedł za rozkazem serca. Inne fragmenty. I pragną twoje oczy, tak? To jest z 3 różnych tłumaczeń. To jest Biblia Warszawsko-Praska, Tysiąclecia i Biblia Gdańska. Wszędzie tak samo. Podążaj drogą swojego serca. Nie podążaj drogą rozumu. Drogą serca podążaj. Idź, dokąd wiodą cię twoje oczy. Chodź drogami swego serca i za tym, co oczy twoje pociąga. Chodź drogami serca twego i według zdania oczu twoich. Amen? Wiecie, ile byśmy byli mądrzejsi, żebyśmy w każdej sytuacji, która się pojawia w naszym życiu, byśmy po prostu patrzyli oczami i czuli sercem? Gdzie by to nas zaprowadziło do jak innych miejsc niż tych, w których dzisiaj jesteśmy? Byśmy widzieli ubogiego człowieka i już byśmy wiedzieli, co mamy zrobić. Byśmy widzieli człowieka w sukcesie i też wiedzielibyśmy, co zrobić. Bo w ten sposób Bóg używa naszego serca i naszych oczu, żeby mówić do nas. Wiecie, moja żona mówi, że u nas w domu było mało emocji. Było całkiem sporo, bo nie był taki wesoły człowiek pewnie, gdyby nie było, ale może u niej było faktycznie inaczej w domu. I ona mówi, czasami jak jest jakiś nowy pomysł, przychodzi i Iza mówi, zróbmy to, to ja zawsze jestem na nie. Zawsze mówię, no chwileczkę. Mieliśmy taki na konferencji dla pastorów tam 2-3 tygodnie temu, zaprosił nas taki pastor z Gliwic. Mówi, przyjedźcie, pogadamy, napijemy się kawy, będziecie przejazdem. I my akurat mieliśmy teraz wyjazd tydzień temu do Mysłowic, głosiliśmy tam w innym kościele, nie akurat do tego pastora, który nas zaprosił. I on porozmawiał z Izą i Iza mówi, słuchaj, ale fajnie, pojedziemy do niego. I ja mówię, po co my tam pojedziemy? Po co? No po co? A Iza mówi, bo ja czuję, że to jest fajny kontakt. Mówię, czujesz. Wiesz co? Całe życie coś czujemy i zobacz, gdzie to nas zaprowadziło. Mówię, ale czujesz, że... On jest pastorem, mówi moja żona. Ja mówię, aś, argument znalazła teraz, to już w ogóle. To ja pastorów nie znam. Kiedyś jak ich nie znałem, to bym do każdego do domu poleciał, bo to tacy boży ludzie. Ale teraz? W tylu latach? Wiesz. Ale w końcu się zgodziłem. Słuchajcie, okazało się, że mieliśmy tak fantastyczny czas, ja dawno się tak dobrze nie czułem. Wyszedłem stamtąd skrzydlony. Opowiadaliśmy sobie świadectwa. On opowiadał świadectwa Bożego działania. My się wcześniej nie znaliśmy. To tylko było zaproszenie, żeby się spotkać. Coś tam, żeśmy postanowili razem, mamy jakiś plan coś zrobić. Ja po prostu wyjeżdżałem stamtąd i mówię, Iza, po prostu super! Ona jak na mnie patrzy i tak... Powiem wam, w wielu sytuacjach w naszym życiu tak było. Że ja po prostu... Zawsze chciałem wiedzieć od początku do końca. I powiem ci, jeżeli będziesz chciał wiedzieć od początku do końca, nie za wiele się wydarzy w twoim życiu. Bo Bóg chce dosięgnąć twojego serca. I mówi do ciebie po prostu, pójdź za mną. Tak? A teraz ta druga rzecz, czego pragną twoje oczy pociąga. Bo jeszcze serce, to jeszcze możemy tak, no jest coś szlachetnego w tym sercu. No. Kurczę, no. Dobra, zgódźmy się, że serce. Ale oczy? Przecież... W tym świecie co mamy? Co w tym świecie tylko mamy, jak mówi apostoł? Porządliwość oczu!
tych oczach siedzi tylko to, to bym chciał, to bym chciał, to bym chciał. To cię zniszczy, człowieku. Bóg ci chce dać to, czego nie chcesz. I to, co nie jest fajne, bo to jest cnotliwe, tak? Nie ma takiej teorii w Biblii. Ale ona jest wytworzona dlatego, że chrześcijaństwo za długo siedziało w Grecji filozoficznej. I po prostu było zawsze, było jak nie to, to to, a jak nie to, to to. I zawsze są tylko dwie drogi i trzeba przeciąć i to wyrzucić. Więc jak oczy są złe, to oczy wydłubać i nigdy nie iść za tymi, co chcą oczy. I przebrali się w czarne szatki, guzików odtąd do tamtąd, a i tak nic nie pomogło. I żadnej pobożności z tego nie ma. Dlaczego? Bo oczy mogą nas poprowadzić ku złym rzeczom i mogą poprowadzić nas ku dobrym rzeczom. Aleluja! Dobra wieść! I przeważnie przez całe życie nasze oczy prowadzą nas nie wcale do tego, co złe. Bo wstajesz rano, patrzysz w lustro i mówisz, o Jezu, muszę się uczesać. I dzięki temu po prostu ludzie mają z tobą lżej przez cały dzień. I każdy nie musi po prostu... Albo się... A to ty jesteś. Tak? Z oczu korzystasz. Siadasz do jedzenia, patrzysz na jedzenie. I nie mówisz... Jakieś takie taką zielenią jakoś to obrosło, takim mchem czy coś? Nie wierzę. Rozumiesz? Czujesz zapach, patrzysz na coś i już wiesz. Idziesz przez ulicę. Idziesz przez ulicę i je wali jakaś ciężarowa i nie patrzysz i tak mówisz, czy mnie oczy nie mylą? I kotlet skabowy. Ostatnie, co w życiu widział, to ciężarówkę. Po prostu my 99,9% korzystamy z naszych oczu i są dobre rzeczy. Wiecie, ja się musiałem tego nauczyć, bo przez to, że właśnie u nas w domu zawsze było po angielsku się mówi behave, tak? Nie mówiło się u nas w domu po angielsku, ale zachowuj się, zachowuj się. Więc to nie chodziło o to, żeby dziecko miało to, co chce. Tylko żeby ludzie patrzący na dziecko mieli to, czego oni chcą. Tak było u mnie w domu, więc rączki na stole. Uśmiech. I kochane dziecko jest wtedy. Wiecie, i teraz zostałem pastorem, ludzie mnie zaczęli zapraszać na obiady. Jak do domu, to jeszcze pół biedy, bo tam wybór jest tylko w trzech daniach albo pięciu. Ale niektórzy do restauracji. Ja powiem wam, ja musiałem przeżyć uwolnienie. Bo ktoś mnie kiedyś zaprosił do restauracji. W ogóle to jest tak, że w moim domu, jak moja żona mówi, co byś zjadł, a ja mówię... Wszystko jedno, to ja nigdy nic nie dostanę. Bo to jest największa obelga, jaką ona może usłyszeć. Wszystko jedno. Wszystko jedno, co nie ugotujesz, to i tak samo smakuje. Więc więc po prostu, jak ja mówię wszystko jedno w domu, to już jest po mnie. To już nic nie zobaczę do jedzenia. Ja muszę w domu powiedzieć, wiesz co? Może byśmy dzisiaj coś takiego. I moje żony się zapalają oczy. No dobrze, dobry pomysł. Taki hedonista siedzi na fotelu. Co byś zjadł? Ale wiecie, z restauracjami było gorzej. Zapraszali mnie ludzie z restauracji i tam, wiecie, tam siadasz i zamiast przynieść ci jedzenie, postawić przed nosem, to on ci książkę najpierw przynoszą. I wiesz, ja tak siadam. No dobra. Teraz w tych nowoczesnych pizzeriach, to tam jest na jednej stronie, możesz wszystko przeczytać, ale w dobrych restauracjach to masz tych kartek, tych numerów. Ja tak otwieram, mówię, o Jezu, o Jezu. Ból, cierpienie. Będę musiał coś wybrać. Będę musiał się na coś zdecydować. A tu o to chodzi, że było fajnie. Więc dziękuję, że mnie zaprosiliście. Już jestem zaszczycony, naprawdę. Nie byłem w takiej fajnej restauracji. Po co oni mnie tu zabrali? Nie mogliśmy pójść na frytki, po prostu albo jakieś kebaba. Super jest, naprawdę. Dziękuję. Jestem tak wdzięczny za tę restaurację. I później, wiecie, i różne strategie podejmowałem. A wy co zamawiacie? Wiesz, jak nie wyskoczysz ponad to, co oni, to wiesz, behave, nie? Dobrze się zachowałeś. Jak oni do tych jedzą, to już też wiesz od razu, o dobra, to już jest lżej. Już połowa wypadła. I już wiesz, co wybrać, nie? A wiecie, ale nie wszyscy tacy byli. Ktoś mówi, nie? A, zamawiaj, co chcesz. To najgorsze wtedy. Wtedy najgorsze. Bo wtedy nie wiesz, jak zrobić, żeby było dobrze. Żebyś, kiedy wyjdziesz już z tej restauracji, oni dobrze cię wspominali. I żeby mówili, jak wspaniałego człowieka spotkali. I teraz to wszystko zależy od tego, co ty zamówisz! Naprawdę.
To jest, ja wam szczerze mówię, jak ze mną jest, jaki jestem normalny i zdrowy. No i wiecie, i teraz tak, później jak już tak dochodziło do takiego miejsca przełomu, ja zacząłem moją żonę obserwować. Bo ona nigdy nie potrafiła się zachować. Ona po prostu, wyszliśmy w restauracji i ona zaraz tam patrzyła, ona patrzyła, ona zawsze patrzyła, mówi, tego bym nie, to nie, może to bym zjadł. Mówi, co tam wybierasz? Ja tak się zastanawiam, żeby tego nie wybrać.
Zobacz na cenę.
I ona tak na mnie, myślisz? Ja mówię, troszkę.
Zbastuj tak o dwie dychy chociaż.
I ona raz się dawała przekonać, raz nie. Bo jak naprawdę poczuła to za 78 danie, to tam moje nic nie dawało. Tylko później było tak, że przynosili te dania i moja żona miała takie po prostu, wiesz, figo-fago, kolory, zapachy, dodatki, a mi przynoszono i było takie szare. I później, jak już to stało, to teraz było ciąg dalszy bólu. Nie dość, że się nacierpiałem wybierając, to teraz cierpiałem jedząc. I moja żona tylko do mnie tak. Wiecie, i Bóg mnie musiał uwolnić. Mnie musiał przemówić. I to było związane z moim wzrostem chrześcijańskim, że Bóg mi zaczął do mnie mówić, słuchaj, jak mówi Słowo Boże? Jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj. To jest tu napisane na 784 stronie w Biblii. Po lewej stronie. Ja musiałem to odkryć. Więc teraz przychodzę do restauracji. Teraz już wiem. Ktoś mówi, zapraszam ci na obiad. Mówię, powaga? On mówi, powaga. No ale co, szalejemy? Żeby się upewnić. No wiesz, no może nie szalejmy dzisiaj. I już wiem. Tak średnią trzeba wybrać. Ale jak mówisz, szalejemy, jak się cieszę, że cię spotkałem. Dobra. Wtedy otwieram najpierw najdroższe. Bo jak coś jest najdroższe, to prawdopodobnie jest najlepsze. Bo te menu są tak skonstruowane, że za 5 zł są warte 5 zł, a za 50 zł są warte 50 zł. Oni to jakoś tak robią i to się zgadza przeważnie. Nie zawsze do końca, ale się zgadza. Więc otwieram te najdroższe i później w tych najdroższych już mam łatwy wybór. Jak już jest otwarta ta strona z tymi największymi zerami, to ja wtedy sobie tak tylko patrzę i sobie tak czytam na luzie. Bo jak jesteś na luzie, to słyszysz, co mówi serce, słyszysz, co mówią oczy. I to jest tak na luzie czytaj, wiesz, to dobrze wygląda. Już bym słyszał oczami moimi to. To się mówi, że je oczami, tak? Znaczy. I później jak lecę, mówię, no ale przeczytam, bo może jest coś lepszego. Jak będzie coś lepszego od tego i to przebije, w jakiej skali? W skali serca i oczu. Przebije, to biorę wtedy tamto. Ja bym dzisiaj mam ochotę tutaj ten. Tak po prostu krwisty stek z argentyńskiej wołowiny importowanej z pieprzem, z minimalną ilością sosu balsamicznego na wolnym ogniu, z dodatkiem bakłażanu. Nie, wygląda to źle. Nie powinienem się otruć. I biorę. Może byście się coś napili. Kiedyś? O Jezu, już pójdźmy do domu na herbatę. Przecież to herbatę tam za 50 groszy zapalasz. A tutaj po prostu w restauracji herbatka, no najgorsza po prostu, taki tetlejek jakiś cienki, słomkowy, to 6 zł, nie? No to... No my nie, może gdzieś przejdziemy, może pójdziemy do was. Wiesz, też się musiałem nauczyć, jak ja gości zapraszałem, bo niektórzy nie wiedzieli, jak się zachowywać. Zapraszaliśmy gości, oni, bo ja ten wątek za długo ciągnę chyba. Chyba coś knocę to spotkanie, idąc w tą stronę gastronomii, a wy już na obiadki, nie? A tam już orkiestra. Dobra. Od innych też się świetnie. Ja się... O, napiję się, zobaczcie. Ja mam wodę, wy nie macie. Takie jest życie. Nie na darmo się zostało pastorem, nie? Źródło. Co czujecie tam na sali? Dobrze. Także niektórzy mnie uczyli, zamawiając desery, kiedy mówiłem, to może jakiś deserek z nadzieją, że nie zamówi gościu, a on mówi, o, chętnie. Wtedy myślałem, z tej karty zapłacić czystej. Tak? Więc Raduj się młodzieńcze swojej młodości, bądź dobrej myśli, póki jesteś młody, postępuj tak, jak każe ci serce, używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiesz, że na to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Wiesz, to nie jest... To jest dobre, ale to nie jest tak, jak my myślimy. Bo my myślimy, że Bóg się pastwi nad człowiekiem. I mówi tak, dałem ci kubki smakowe, słuch muzyczny, dałem ci oczy, które widzą, więc teraz wyślę cię do najbrzydszego kościoła o szarych ścianach, gdzie będą grali na nienastrojonych instrumentach, a później będą parzyli kawę sypaną w szklankach po nabożeństwie. Żurzelek. I wtedy dzięki temu będziesz dobrym chrześcijaninem. To cię zmieni.
My tak czytamy ten werset. A wiecie, o co chodzi? Chodzi po prostu o to, żebyś postępował z tym, co każe ci serce. Szedł za tym, czego pragną twoje oczy. I nie wyłączał sumienia, bo niektóre rzeczy, które cię kręcą, mogą cię wykończyć. I tyle. Ale wiesz, niektórzy tak mocno to włączyli, pozwie cię Bóg na sąd, jak już by to wezwanie mieli w kieszeni, jak wezwanie do wojska, całe życie z tym biletem, coś fajnego jest, oni sprawdzają wezwanie. Że nigdy nie pójdą za tym, co im każe serce, nigdy nie pójdą za tym, co każą im oczy, bo są martwi za życia. I niczego nie pragną, i ich serce nie reaguje już na nic fajnego i dobrego.
A myślą, czy to ma sens?
Dalej jest powiedziane, otrząśnij się utrapienia swojego serca i odrzuć słabość swojego ciała. Odrzuć to. Gdyż młodości i rozkwit są marnością. To też jest złe słowo, jest staroświeckie słowo. Kto dzisiaj mówi, że coś jest marnością? Słyszeliście, żeby ktoś na ulicy mówił marnością?
Hipsterzy.
No, oni są marnością. Marnością to znaczy, że wartość młodości jest określona w czasie. Młodość jest młodością tylko wtedy, kiedy jest młodością. I przemija, i to o to chodzi. A nie o to, że to jest najgorszy etap w życiu człowieka. Bo tak, to byśmy musieli przeczytać w Biblii i zresztą jakbyście tą księgę kaznodziei Salomona i Eklezjastesa przeczytali, to tam przeczytacie, że tam marnością jest dzieciństwo, marnością jest młodość, marnością jest dojrzałość i marnością jest starość. To wszystko jest marnością. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to ma określoną swoją wartość w określonym czasie i w określonym miejscu. I to przeminie. Więc dzisiaj jak jesteś młody, otrząśnij się, zacznij czegoś pragnąć, zacznij iść za tym, co ci każe serce, idź za tym, czego pragną twoje oczy. Przecież inaczej Bóg nie może nas użyć. Słuchajcie, tak dochodzimy do takiego kulminacyjnego momentu, nie wiem, co tam ja jeszcze mam. O, to sobie do domu proszę przerobić, proszę zrobić sobie zdjęcie telefonem i przerobić w domu, bo to jest historia życia według serca. Dawid i Goliat, nie będę tego omawiał. Ale podsumowując, to jest tak, że wiecie, Bóg czego żąda? On mówi, jak się mamy modlić? O co my się mamy modlić? Jaka jest modlitwa pańska? Przyjdź co? Przyjdź królestwo twoje. To co my mamy na myśli, jak my się modlimy o to? Przyjdź królestwo twoje. Jak my intelektualnie do tego podchodzimy, to my się przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja. To i tak nic nie znaczy, ale modlić się trzeba. Ale jeżeli my mamy serce żywe i tam jest przyjdź królestwo twoje, to po prostu imperium nadchodzi. Imperium kontratakuje po prostu, przejmuje władzę ktoś. Ale kto to rozumie? Ten, kto ma serce, które żyje i kto wtedy powie, wchodzę w to. Będę tego częścią. Zobaczę, jak ubodzy stają się bogaci, zobaczę, jak chorzy stają się zdrowi, zobaczę, jak przegrani stają się wygrani, jak potępieni odzyskują nadzieję i zaczynają żyć z Bogiem.
Amen.
Yeah! Amen. Przyjdź królestwo twoje. Tak? Historia Dawida i Goliata. To jest historia młodego człowieka, niespełna rozumu i wielkiego serca, gotowa do przeciwstawienia się Goliatowi. Przeczytajcie całe. Przychodzi chłopak na front z kanapkami dla braci i już się wkręca. Oni mówią, idź, spadaj, najmłodszy jesteś, przyszedłeś tylko nas drażnić. On odchodzi, idzie do drugich i drugich drażni, już nie swoich braci. Oni mówią, weź, idź. A on nagle słyszy, że tam podobno król powiedział, że pół królestwa i żona i ręka córki za zabicie Goliata. Ja już jest gotowy.
przychodzi do Saula, Saul mówi, Saul też jest niepełna rozumu, to też nie trzeba tak Dawida mocno od Saula oddzielać, bo Saul mu wkłada swoją zbroję na niego. I mówi, to proszę, chcesz walczyć, to walcz. A układ jest jasny, jak przegra, to Izrael idzie w niewolę, bo taki był układ w tej bitwie tych harcowników. I Saul się na to zgadza. Bardzo dziwne. W każdym razie Dawid to przymierza tą zbroję Saula i mówi, króla Saula, i mówi, nie pasuje mi, nigdy w czymś takim nie walczyłem. Człowieku, musisz mieć zbroję, żeby wiesz, że pociski złego, wiesz, i tarczy, nie? Tylko wiesz, jak on by tą tarczę ściągnął ze sobą, to nic by nie mógł tego użyć, więc on po prostu zdejmuje to i idzie tam. To po prostu, ale dlaczego się tak dzieje? A dlatego. Dzieje apostolskie 13:22. Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Kto wykona wolę Bożą? Intelektualista? Gryzipiór? Nie będę się w pana posła Dorna zamieniał i w kamasze posyłał wszystkich, którzy mają intelekt na właściwym miejscu, bo to nie o to chodzi. Sam mam ochotę studiować, ciągle studiuję i chwała Bogu za wszystkich mądrych ludzi. Ale tu jest napisane, że moją wolę wypełni ten, kto postępuje według serca. Amen? Który po prostu nie wykłada na szachownicy życia innych ludzi, i na zimno rozgrywa swoje życie, na zimno rozgrywa relacje z innymi ludźmi, na zimno rozkminia wybory, pójścia czy nie pójścia za Bogiem, taki człowiek nie jest w stanie żadnej woli Bożej wykonać. Pamiętam, jak kiedyś taki jeden pastor opowiadał w też takim zborze jak nasz. I mówi, że ma takim zborze ludzi, którzy po prostu brzydzą się innymi religiami. I mówi tak, że kiedyś przyszedł ktoś do niego i powiedział, o, mi straszne, oni tam mają tą adorację całodobową tej hostii. Protestant, tak? Czyli musi być automatycznie antykatolik. Wiesz. Czarne, białe. Tak, nie. Dziel na dwa. Nie na trzy, na dwa. I ten pastor mówi, że no to tak brzmiało, tak jak wypowiedź na temat doktryny i tego, ale później mówi sobie, pomyślał. I mówi sobie, ja pamiętam, jak byłem małym chłopakiem, jak ja tam kleczałem godzinami przed tą monstrancją. I myślałem, że tam jest Bóg. Bóg tam gdzieś jest. On jakoś mnie tam słyszy. Teraz niektórzy się lasują w głowie mózgi, co ja z tą monstrancją, tak? Ale później powiedział ten pastor, mówi, ja wolę tego gościa, który po prostu czegoś szuka, czegoś pragnie. Jest w stanie kolana umęczyć parę godzin, żeby się przebić, dorwać tam, bo jest w nim jakaś pasja szukania Boga, niż takiego protestanciurę, który po prostu płatki szczał. To jest taki człowiek, który po prostu nikt nie będzie niczego w stanie poświęcić. On tylko wie, co jest dobre i co jest złe, dziel na dwa, wszystko odsiać plewy. Plewów jest pełno, ty uważaj na plewy. Całe życie ten człowiek nigdy nie pójdzie za sercem. Nigdy żadnego dobra nie zobaczy. Własnego powołania nie usłyszy. A to był Dawid. Dlatego Bóg go powołał, bo widział w tym młodym pasterzu, najmłodszym spośród 8 braci, człowieka, który ma serce. Ma serce do wszystkiego, co robi. A że rozumu mu czasami brakowało, to jest to bardzo wyraźnie w Biblii opisane. Co nie wycina takich wersetów jak ten i tego rodzaju pochwał zapisanych w Nowym Testamencie na temat Starego Testamentowego Króla. Dobra. I z przypowieści Salomona. Człowiek mądrego serca przyjmie przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie. Ten pierwszy werset na górze, on mi pokazuje właśnie ten kontrast intelektu z sercem. Jest dwóch ludzi i pierwszy człowiek słucha i się wzrusza. I po prostu jest dotknięty. A drugi widzi coś i zaczyna od razu paplać. Nie wiesz, to nie. To jest powiedziane, że ten gadatliwy to jest głupi, a mądry to jest ten, co ma serce i przeżywa. To jest mocne. Bo wiecie, bo po prostu pójść w tą stronę mądrości gadatliwej, czyli tak naprawdę głupoty, to nie ma problemu. Bo to wiesz, siadasz, no już tylko siadasz, a co ty o tym myślisz?
Wow. Pytają mnie o zdanie. Kurczę, no to jest czas, żeby się popisać.
Ciekawe, że jak ja rozmawiam z moimi dziećmi i próbuję tak gadać, to nie ma żadnej konwersacji nigdy. Oliwka, jak minął dzień? Fajnie na to było. Ale co było przez cały dzień w szkole? No tato, w szkołę nie chodziłeś, no. Przemuś, co o tym myślisz? matko zawsze dwie odpowiedzi. Chcę to! Albo nie chcę. Ale żadnej analizy zdroworozsądkowej. Współczynnik ceny do jakości produktu. Przemku, czy nie uważasz, że już za dużo mamy tej plastikowej chińszczyzny w domu? Tam dzieci to produkują w fabrykach na wschodzie, a tobie to się znudzi za 2 tygodnie i nic z tego już nie będzie. Przemku siedzi, patrzy. Przemyślałeś? Tak. To co, dalej chcesz? Tak. Mądre serce. Mądre serce. Co jest pod choinką? To, co chciał. Wiesz, nie wolno się z ojcem w gadki wdać. Zaufaj panu. Przypowieści 3:5, drugi werset. Tamten był przypowieści 10:8. Ten jest przypowieści 3:5. Zaufaj panu z całego swojego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Czy rozum jest dobry? Tak, jest dobry. Jest tak samo integralną częścią naszego życia jak serce i dusza. Ale, gdzieś jest punkt braku równowagi w nas. Musimy z wszystkiego korzystać, tak? Ja idę w tą stronę, ponieważ widzę, że tak właśnie jest. Że nasza wiara nie wzrasta przez to, że my intelektualnie zaspokoimy swój umysł. Powiem ci, można po prostu godzinami komuś tłumaczyć, że Bóg uzdrawia, że tak jest napisane, ty czytaj to uważnie i będzie jakiś owoc z tego przemiany umysłu, ale można po prostu poprosić kogoś, kto wyjdzie i powie, że po prostu byłem chory, była taka choroba, lekarz powiedział tak, dzisiaj jestem zdrowy i po prostu to bije na głowę te po prostu godziny spędzone nad intelektualnym przekonywaniem, że Bóg taki jest. Dzieje apostolskie czytamy, nie znajdujemy ani jednego fragmentu w dziejach apostolskich, gdzie jest napisane, wierzcie w uzdrowienia, ponieważ one pochodzą od Boga i Bóg chce uzdrowić każdego. Nie ma tam takiego wersetu, ale my to czytamy. Dlaczego? Bo tam jest świadectwo za świadectwem. Tu znaki i cuda, tu uzdrowienia, tu tłumy ciągną do Jerozolimy, tu cień Piotra uzdrawia. My to czytamy i mówimy, wow. Ok? Podsumowując. Jezus mówi, przechodząc. Ok? Powstańmy razem. Za długo mówiłem. Albo za dużo było świadectw, nie wiem. Albo ja za długo mówiłem, nie wiem. Sprawdzę w domu, ile się tego nagrało. Nie wiem, czy ja w ogóle jestem rozczarowany jestem sobą.
Nie.
Tak rozważam to. Tak za i przeciw wszystkie w tym kazaniu. Plusy i minusy. Minusy dodatnie, plusy ujemne. Co ci serce mówi?
Okay.
Pewnie. Jeszcze nie raz wam zaśpiewam. Ale sercem ja czuję, że to jest dobrze. To jest dobry kierunek. To właśnie o to chodzi. Więc pamiętaj, każdego dnia Jezus, co będzie robił Jasiek? Weź tam się odsynkował.
Mówi przechodząc,
a ty przechodzisz tam właśnie.
Widać.
Jezus w okularach. Na plecach jego widzicie, okej. Bo wy macie jego plecy, ja nie mam pleców u Jaśka.
Aleluja.
Aleluja. Tylko aleluja można powiedzieć. Bo nie można powiedzieć, czy ty się dobrze nad tym wszystkim zastanowiłeś. Że to droga do niego jest. To całe kazanie, jest obraza dla umysłu. Że takiego człowieka puszczają z mikrofonem. Tam. To jest obraza dla homiletyki. Homiletyka, nauka o wygłaszaniu kazań. Gdzie jest wstęp? Gdzie rozwinięcie, kulminacja i zakończenie? Gdzie to jest? Gdzie to się podziało? Amen. Aleluja. Wiecie, jak bomba spada na dom, gdzieś w Syrii na przykład teraz, to nie ma tam wstępu, rozwinięcia i zakończenia. To jest dramat od początku do końca. Jak Jezus umiera na krzyżu, to też nie ma wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Jak zmartwychwstaje, też nie ma. Werbli. Pum! Tak to w cyrku się dzieje. A tam jest inaczej. Agnieszka, biedna. Jak ktoś chce, to też niech usiądzie. Dobra, ja bym już wam tyle bym powiedział, no nie byłem. W ogóle mieliśmy świetne spotkanie przed Wielkanocą. To paschalne, nie byliście. A tydzień temu ja nie byłem, dlatego tak długo was nie widziałem. Dlatego chcę mi się z wami gadać. Dlatego przemyślcie to wszystko, co ja dzisiaj powiedziałem. Okej, ojcze, dziękujemy ci za dzisiejszy dzień. Dziękuję ci, że poruszasz się, że mówisz do naszych serc, że przemieniasz nas i prowadzisz. Panie, ja mam nadzieję, mam całą moją nadzieję mam w tobie, że ty wystarczająco wyraźnie przemówisz do mojego serca, jak będziesz przechodził obok. I że ja nie przegapię żadnej szansy, kiedy ty mnie powołujesz. Żadnej okazji, w której ty mówisz do mnie i poddajesz mi nowe pomysły. Nowe pomysły związane z głoszeniem Ewangelii. Nowe pomysły na pracę. Nowe pomysły na biznes. Nowe pomysły związane z domem i rodziną. Panie, ja wiem, że ty masz tego dla nas do rozdania w obfitości. Bo ty przyszedłeś, żeby owce miały życie i obfitowały, Panie. I ja takiego Jezusa głoszę, który przyszedł, aby dać życie i obfite życie. Panie, proszę cię, przyjdź, Ojcze, i napełnij nas swoją chwałą. Ojcze, chcemy widzieć, czuć, chcemy być jak Dawid. Chcemy być ludźmi według twojego serca. Ludźmi, którzy czują, którzy potrafią się gniewać, którzy potrafią się wzruszać, którzy potrafią coś przeżyć. Ojcze, proszę cię, przesuń nas bardziej na wschód. Prosimy cię, Ojcze. Przesuń nas do miejsca przeżywania, odczuwania. Ojcze, prosimy cię w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Amen. Amen. Dobrze, niech was Bóg błogosławi.